Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 569 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, opóźnione, w sensie mówiłem w zeszłym tygodniu, że mnie nie było, a teraz w niedzielę niestety nie dałem rady, trochę mnie coś tam zaczęło rozkładać, no ale dzisiaj poniedziałek, no pewno słychać, że taki jestem słabszy trochę, ale no będzie okej, więc przechodzimy sobie do najnowszych pytań. To do mnie. Cześć. Szybkie pytanie do doświadczonego użytkownika ekosystemu od Apple. Mam dwa iPhony zalogowane do jednego Apple ID. Dokupiłam sobie zegarek Apple Watch, którego sparowałem z jednym z tych dwóch iPhone'ów. W aplikacji zdrowia ze smartfonie, do którego mam podłączony zegarek, mam wszystkie dane odnośnie kroków snu itp. Natomiast jak odpalam aplikację zdrowia na tym drugim dodatkowym iPhone'ie, to te dane, które przesyła zegarek, nie są tam synchronizowane. Oczywiście na obu telefonach mam zaznaczone, żeby aplikacja zdrowia synchronizowała się z iCloud. Dlaczego tak jest, że na drugim iPhone'ie, który nie mam połączenia z zegarkiem, są inne dane w aplikacji zdrowia niż na tym, którym jest sparowany z zegarkiem? W aplikacji Samsung Health nie było takich problemów. Mogłem mieć zainstalowaną aplikację na kilku smartfonach, niekoniecznie od Samsunga, i zawsze na bieżąco dane były synchronizowane i jednakowo na każdym urządzeniu. No to jest rzecz, która jest już znana od wielu lat moim zdaniem. W sensie mówiłem często, że na przykład, nie wiem, jak były te słabe zegarki, te słabe Apple Watche, które faktycznie miały kiepskie baterie, i się śmiałem bardzo często, że nie wiem, masz jednego na nozo, żeby ci mierzył sen, a drugi, żeby ci mierzył, powiedzmy, dane w ciągu dnia, no to one mogą być wszystkie synchronizowane z jednym urządzeniem. Pomimo tego, że to oczywiście jest synchronizowane przez iCloud i zdrowie jest zaznaczone, no ja też tak mam, to się nie synchronizuje, także jakby każdy iPhone liczy swoje kroki. W sensie, jak będziesz chodził z dwoma iPhone'ami, to nawet zobaczysz, że będziesz miał różne kroki policzone, więc to jest bardzo dziwne. Nie wiem, z czym to jest związane. Myślę, że jest to jakby kwestia tego, który telefon w danym momencie ma połączonego Apple Watcha. W sensie, jeżeli przepniesz synchronizację na ten drugi telefon, znaczy ten drugi zegarek na ten drugi telefon, to te prawidłowe dane zaczną ci się pojawiać na drugim tym. Ale dlaczego one się nie synchronizują tak, żeby pokazywać no wszystkie razem, tak samo, nie wiem, żeby na innych urządzeniach były dostępne, to tego nie rozumiem. Masz rację, w Samsung Health jest dużo wygodniej, w sensie nawet jeżeli masz dwa telefony, który jeden zostaje w domu, z drugim chodzisz, wracasz, odpalasz S-Healtha na tym telefonie, który leżał cały dzień w domu, nie było na nim nabite żadne kroki, no bo przypominam, że oprócz tego, że Apple Watch, czy tam Galaxy Watch zliczają swoje kroki, no to sam w sobie telefon też potrafi zliczać kroki, tak? Oczywiście dużo mniej dokładnie, bo nie zawsze telefon mamy, powiedzmy, w ręce, czasami w kieszeni, więc te pomiary już nie są takie dokładne, odkładamy telefon często, a gdzieś tam chodzimy, więc telefon zawsze będzie zaniżał i te wartości będą niższe niż na zegarku, ale fakt jest taki, że na Samsungu to się zawsze synchronizuje. Co więcej, większość usług tak ma, w sensie na Huawei też tak jest, że się synchronizuje między urządzeniami. Jak sprawdzałem, mam dwa telefony i miałem jeden zegarek, to wszystko było synchronizowane na obu urządzeniach. Tak samo było w przypadku, jak miałem dwa piksele i jednego Pixel Watcha, też się synchronizowało między urządzeniami, jeżeli chodzi o tego Fitbita całego. Ciężko mi powiedzieć, czemu tak jest. Nie wiem, może to dlatego, że po prostu jest osobna aplikacja do obsługi zegarka i ona nie, jakby w niej są pokazane wszystkie dane dotyczące ćwiczeń i tak dalej, kroków i w ogóle, i one dopiero są później wyrzucane jako pusze pewno do aplikacji zdrowie, gdzie jest to zliczane i pokazywane w formie takiego jakby no takich zbiorczych danych. Tym bardziej, że to jest dziwne, bo pokazywałem wam właśnie w AirPodsach 3 Pro, które mają tą funkcję do mierzenia pulsu, że te dane na przykład są wymiennie stosowane. W sensie, jeżeli masz założony i zegarek, i słuchawkę, to widać po prostu w aplikacji zdrowie puls, widać, że co tam minutę czy co ileś są dane naprzemiennie wysyłane z dwóch urządzeń. W sensie, że raportuje puls i zegarek, ale również słuchawki. Więc dziwne to jest, nie wiem dlaczego tak jest zrobione. To jest ten sam typ, powiedzmy, błędu moim zdaniem, jak to, że jak przełączasz między, no teraz już trochę wygodniej to działa, ale nadal musi się zrestartować, znaczy nadal musi się przełączyć zegarek i nie wszystko jest dostępne, jak przełączasz Apple Watcha między urządzeniami, między iPhone'ami. W wielu urządzeniach, jak w, nie wiem, w Samsungu, w Huawei'u, nawet w Pixel Watchu jest tak teraz, że jak przełączasz między urządzeniami, to zegarek się nie formatuje i wszystkie dane, które tam były zliczane, wszystkie preferencje są jakby zapisane i zaczyna ci się po prostu synchronizować nowy telefon, więc jest to bardzo dziwne. Zindak, oczywiście Robercie, kiedy będzie nowy rok? Na razie nie mam żadnych informacji, w sensie, jeżeli by było coś, to bym mrugnął, ale na razie serio, tak zupełnie szczerze, nic nie wiem. Ale wiecie, to jest też tak, że nie zawsze mam wszystko tak, bo często mam rockfony wcześniej, teraz jeszcze nic nie wiem na ten temat. A pojawiały się czasami w grudniu, nawet na święta, bo pamiętam, że przecież przebitki robiłem przy choince, więc no jeszcze mam czas, no jest dopiero początek listopada. Ale mam zawalony nos. Gepardinio, Robercie, czy coś wiadomo na temat aktualizacji Galaxy Watch 6 Classic do One UI 7? 8, przepraszam. Wiesz co, ja nie mam żadnych informacji. Nie wiem, była ostatnio konferencja Samsunga w Warszawie, na której ja nie byłem. No bo tak mniej jeżdżę teraz na te konferencje ze względu na brak czasu. Tam były informacje bardziej dotyczące Samsung Pay, ale może były jeszcze tam jakieś informacje odnośnie jakby aktualizacji zegarków, że one dostaną jakąś aktualizację właśnie do kolejnego systemu, jak to będzie rozwiązane. Tego niestety nie wiem, no ale to musiałbyś poszukać ewentualnie gdzieś tam w sieci. Zen, dokładnie, chciałem kupić Samsunga, bo naprawdę lubię One UI i kupiłem S24 Ultra, ale to była używka i aparat główny był jakiś uszkodzony, więc go dałem, a właśnie ominąłem S25 Ultra, bo bateria bez zmian, ładowanie wolne, matryce prawie bez zmian, brak ich flagowych matryc, brak ładowania w zestawie, mimo że naprawdę lubiłem Samsunga, to teraz wjechał Vivo X200 Ultra i jestem zadowolony, ale czekam, aż Samsung się obudzi, pozdrawiam. Myślę, że dużo osób tak czeka, ja też bym chciał, żeby Samsung wreszcie pokazał, powiedzmy, pazura, jeżeli chodzi o aparat. Bo nawet to 45-watowe ładowanie, to nie jest jakiś taki gigadramat, bym powiedział. No, pokazywałem wam teraz to w S25 FE. To nie jest taki dramat, jeżeli telefon ładujesz tam 50 minut do pełna, tak? No, tym bardziej, że nie zawsze potrzebujemy, powiedzmy, pełnego ogniwa, czasami wystarczy nam 80%. Czasami doładowujemy już w połowie dnia, tylko żeby trochę dobić do wieczora, powiedzmy, bo wieczorem tak podłączymy na noc telefon. Więc to ładowanie da się Samsungowi jeszcze gdzieś tam wybaczyć i powiedzmy te 45-watowe to nie jest taki dramat, chociaż słyszeliśmy, że przy S26 Ultra mamy być gdzieś tam na poziomie 60 watów minimum. Ale te matryce to jest taka niepokojąca rzecz. Tym bardziej mówię, że to nie jest tak, że Samsung czegoś nie ma, że Samsung czegoś nie może, czy że Samsung czegoś, nie wiem, nie umie, czy ma jakieś problemy. Bo przecież mają tą swoją córkę, spółkę, powiedzmy, od właśnie matryc. I chociażby Vivo X300 Pro ma ten teleobiektyw samsungowy. No więc, kurczę, oni potrafią, tylko nie wiem czemu. Znaczy, ja wiem dlaczego. W sensie, im więcej będzie takich osób jak ty, które będą się odwracały po wielu latach od Samsunga, i nawet jeżeli lubią Samsunga, co sam napisałeś i chciałbyś, żeby wrócili, no to jest jedyna metoda, powiedzmy, żeby takiego producenta gdzieś tak, powiedzmy, napomknąć i skarcić trochę, no bo jak im sprzedaż spadnie i zaczną zauważać, że no słuchajcie, no kurczę, 6 lat czy 5 lat wrzucamy te same matryce, już trochę przesada co roku, inni producenci co roku walczą, wrzucają jakieś inne, nowe pomysły, walczą na duże matryce, na podwójne matryce, na peryskopy z nie wiadomo jaką, nie wiem, fantastyczną optyką, w sensie taką, że masz, nie wiem, bardzo krótki rzut i bliskie zbliżenie i wykorzystujesz ten peryskop z dużą matrycą, w miarę jasny do makro, gdzie możesz ostrzyć z 5 cm i masz później efekty fantastyczne, że masz pszczółkę i wszystko jest, albo mrówkę, masz wszystko pięknie rozmazane, a sam obiekt jest ostry, no to jakby no, to oni się nie nauczą, no to oni muszą mieć taką lekcję, powiedzmy, która no, będzie bolesna, ale to jest jedyny sposób, żeby powiedzmy takiego producenta do czegoś takiego zmusić, tak? Nie wiem, może teraz przez to, że jakby ta nagonka na Samsunga odnośnie tych matryc jest tak powszechna i taka jakby mainstreamowa, bym powiedział, że to nie jest tylko tak, że jakieś tam portale sobie o tym piszą, tylko rzeczywiście już użytkownicy mówią, że kurczę, że faktycznie nic tu się nie zmienia. Może faktycznie to już będzie taki moment, że oni się obudzą. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Piotrca, witaj. Jakie polecasz opony? Jakie firmy? O, wiesz co? Nie wiem, no ja zawsze... Znaczy miałem różne, miałem i... Znaczy nigdy nie kupowałem jakichś takich tanich chińskich. I to z jednego prostego powodu. Nie dlatego, że chińskie, nie dlatego, że powiedzmy nawet jakieś tanie, bo kupowałem jakieś kiedyś klebery. Zawsze patrzę na testy. I nie jest dla mnie ważna, nie wiem, głośność i tak dalej, tylko zachowanie, jeżeli chodzi o powiedzmy zachowanie na śniegu, na wodzie, czy w ciągu, czy powiedzmy gdzieś tam, jeżeli to jest letnia, to jakby hamowanie, które jest na suchym. Z jednego prostego powodu, no bo to ja zawsze jakby tłumaczę, nie jestem osobą od samochodów, tak, ale trochę tych samochodów już u siebie, powiedzmy, w historii przerobiłem i od tych słabiutkich i przez te mocne jeździłem różnymi, też miałem kilka testówek. Jakby zasada jest dość prosta. Nawet jeżeli masz samochód, który ma napęd na 4, ma małą, dużą moc, nieważne jak, to większość samochodów hamuje podobnie. Tak? I to właściwie do hamowania i do zakrętów potrzebujesz mieć dobrych opon, bo do ruszania, no to jak ruszasz i zaczną ci koła boksować, włączyć jakieś tam ESP czy cokolwiek, tam ASR czy cokolwiek, trakcja, no to już wiesz, że powiedzmy przegiąłeś, tak? Ale przy hamowaniu, no to włączyć się ABS i powiedzmy kończy ci się droga hamowania, no i lądujesz albo w tyłku kogoś, albo na latarni, albo w rowie. I po to trzeba kupować dobre opony, tak? Więc nie patrzyłbym nawet na to, czy to jest taka firma, czy taka firma. Ja miałem różne, miałem i polskie, nie polskie, miałem zagraniczne. Ostatnio, kiedy mam samochody leasingowe, to kupuję takie, które mają homologację. To no, jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, no, kupuję, żeby mieć święty spokój, że taka jest. Po drugie, ewentualnie w razie czego nie chcę mieć problemów z jakąś tam gwarancją czy ubezpieczeniem, więc to tak powiedzmy dla zabezpieczenia. Czy lepiej stosować wielosezonowe czy sezonowe? Nie, ja bym... Wiem, że są osoby, które korzystają z wielosezonowych, ale to jest tak, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W sensie wielosezonowe są super, jak są warunki teraz takie jak chwili obecnej, że po południu jest tam 10-12 stopni, spoko, to już powiedzmy za dużo trochę powoli na zimową, ale rano jest powiedzmy 2-3 stopnie, czyli już za mało powiedzmy na letnią. I to jest super moment na wielosezonówki. Natomiast jeżeli masz pełną zimę, pełen śnieg, puszysty albo śliski, taki mokry, jakby sezonowa opona zimowa lepiej się będzie spisywać i tak samo latem, no nie będzie ta letnia opona taka miękka, jak powiedzmy ta wielosezonowa, która musi mieć gdzieś ten balans między jednym zachowaniem a drugim. Czy na iPhone 17 Pro będzie widać różnicę oglądania na przykład YouTube'a 1080p? Tak, oczywiście, to nie ma znaczenia, bo nawet jeżeli rozdzielczość chociaż zwiększa się, bo masz więcej niż 1080, bo to jest 1080 plus, tak? Masz wyższą rozdzielczość niż 1920x1080. Ale fakt jest taki, że bitrate jest wyższy, więc jakby jakość samego nagrania jest lepsza i z tego powodu chociażby wygląda to lepiej. Jaką nawigację polecasz? Google Mapsy, Apple Mapsy czy Apple Maps? Znaczy, powiem tak, na ogół korzystam, jeżeli potrzebuję Google Maps, to z Google Maps, jeżeli nie, to często z samochodowej nawigacji, jeżeli znam trasę i głównie chodzi mi tylko ewentualnie o jakieś korki. Miki Mikus, cześć Robecie. O, super, że masz sprzęty 2-3-letnie i starsze, może będzie odcinek stara, ale jare. Tak, na pewno zrobię, może iPhone'a 10R albo inny sprzęt 3-4-letni. Tak, zrobimy, może iPhone'a 10R nawet, bo to jest, no to jest, myślę, ciekawy model, który ma u mnie, mój syn korzysta tam powiedzmy wtedy, kiedy gdzieś tam dostaje na chwilę telefon, tak okazjonalnie. Mario Parado, ludziska, przecież są inni producenci telefonów oprócz Samsunga i Jabłka, to prawda, tak, jest dużo innych fajnych i więcej się dzieje powiedzmy w tych, nie wiem, Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei, zdecydowanie. Jeszcze raz Mario, O Tytanie mówili jako chwyt marketingowy, Tytan jest zarezerwowany tylko dla wojska, NASA i satelit, żaden po prostu nie używa Tytanu dla jakichś tam telefoników, nawet Apple'owych lub innych, tylko wszędzie jest aluminium i to najgorszy szajs. Tu się nie zgodzę, bo są różne stopy aluminium, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o tą, o ten Tytan, to te części tej ramki są tytanowe. To nie jest duża, jakby, to nie jest tak, że cała ramka jest tytanowa, jest tylko wkład ten tytanowy, ale to głównie po to właściwie chodzi o to, żeby zewnętrzna warstwa była i żeby sama ramka była wzmocniona. I to tyle. Natomiast oczywiście fakt, tu masz rację, że w momencie, kiedy, nie wiem, weźmiesz taką ramkę, rozbierzesz i ją przetopisz, to jeżeli oddzielisz w zależności od tego, jaka jest temperatura jakby upłynniania się danych metali, no to tego aluminium jest tam 90%, tak, nadal w tytanowej ramce, a 10% jest tylko tytanu, tak, ale tytan zawsze gdzieś tam pomaga. Fabian Kowalski, wiadomo, HRFCB. O, w sprawie Omnibusa, to sklep internetowy, to duże elektromarkety, to nieźle to obchodzą i powinien być zainteresować się tym UOKiK. Opiszę na przykładzie Samsunga S25. Byłem w sklepie stacjonarnym Samsung i na cenówce była pokazana cena promocyjna 399. Obok przekreślono cena regularna 3999, a na samym dole informacja, promocja trwa od 9 do 19. Najniższa cena z 30 dni 399. Wchodzę na stronę internetową elektromarketu, a tam przy S25 tylko cena 399. Żadnej informacji, że jest promocja. Jaka jest cena regularna telefonu, czy jaka była najniższa z 30 dni? Przy Black Friday też pokazują jedyną cenę 3499, a nie, że jest promocja i Omnibusa nie będzie musieli pokazywać, że było 399. Takie cwaniaki. Tak, no bo dotyczy to zawsze najniższej ceny, ale oni trochę, znaczy nie mówię tu o Samsungu akurat konkretnie, ale większość firm się tak wycwaniło, że ceny, jeżeli chodzi o stacjonarne sklepy, a internetowe są różne. I bardzo często tych wyższych cen, przez to, że jakby ta obsługa nie jest wymagana, utrzymanie sklepu i tak dalej, są niższe po prostu w internecie. Więc to się zdarza. Wiesz, no, z drugiej strony to też powinniśmy też tak patrzeć, że to nie jest tak, że to jest najniższa cena, w którą da się kupić, bo bardzo często, nie wiem, dostajesz, nie wiem, 50 zł czy tam 20 zł za dołączenie do jakiegoś newslettera, tutaj za kupienie na przykład jakiegoś case'a dodatkowego albo czegoś innego z promocji dostaniesz jakiś dodatkowy rabat, więc to nie jest tak, że finalna cena zawsze jest taka najniższa i nic się nie da z tym zrobić. Zawsze są jakieś kupony, bony, no można, kody promocyjne często się zdarzają przecież w różnych sklepach, więc to nie jest tak. Ale fakt jest taki, że oni to obchodzą albo w ten sposób, że cena internetowa jest inna, a jeżeli chodzi o cenę stacjonarną albo też internetową, często jest tak, że po prostu 30 dni przed tym, jak się zaczynają, powiedzmy, te promocje Black Friday'owe, czy później świąteczne, cena jest jakby sztucznie zawyżana, na przykład na tydzień przed, żeby później pokazać, że najniższa przed 30 dni, w momencie, kiedy się zaczną święta, była jednak wyższą ceną i że o, faktycznie, jaka super promocja. Więc co ja zawsze polecam w takich przypadkach, wejdź sobie, każdy robi to za darmo. Pewno są też inne strony, ja jestem przyzwyczajony, powiedzmy, do Ceneo. Wchodzisz sobie na Ceneo, musisz się zalogować, tam darmowe konto sobie robisz, logujesz je, wchodzisz sobie na produkt i widzisz, jaka jest cena danego produktu na przestrzeni miesięcy czy też lat, więc to jest bardzo spoko i polecam sobie tak robić. Liviatan. Ludzie jakie wrażliwe na cykanie, pukanie, czy co tam sobie jeszcze wymyślałem. Weź się, Robert, nie przejmuj, wszystko jest elegancko. Znaczy, w zeszłym odcinku było ok, bo sprawdzałem. Mam nadzieję, że teraz też będzie ok. Staram się ręce trzymać tu, nie ruszać nogami. Nie wiem, no wiecie, czasami jest tak, że jakaś wibracja się gdzieś dostanie i no jest to taka rzecz, która, powiedzmy, przeszkadza w odbiorze. No rozumiem, że ktoś tam głośniej słucha sobie, bo odkurza albo jedzie samochodem i tak dalej, i pewno takie dodatkowo pukanie, cykanie może gdzieś tam denerwować. Xavier, co wy z tym pukaniem? U mnie niczego takiego nie słychać, to chyba jakieś trole piszą. Nie, no poprzednio było w jednym czy dwóch odcinkach, więc daję znać, że mieli rację. Kaizen, tym razem żadnych styków puków. O, nie ma co do wykonania iPhone'a. Pamiętajmy jedno, milimetrowa warstwa tytanu to nie jest wykonanie z tytanu, tylko jednomilimetrowa warstwa. No dokładnie tak. Tam w środku jeszcze jest taki pręt przechodzący, powiedzmy, chyba przez wzdłuż, tak, wokół całej ramki, żeby ją wzmocnić. No ale to jest bardzo, bardzo cienkie. Nie zmienia to faktu, że jednak na pewno wzmacnia to pewnie całą konstrukcję, tak. Bo to nie jest tak, że jeżeli coś jest napisane, że jest tytanowe, to zawsze jest w 100% tytanu. Pewno nie, bo tytan jest bardzo drogi, więc więc tutaj różnica w cenie byłaby zupełnie inna. No ale jeżeli mówimy już o samych bajkach Apple'owych, no to oczywiście tłumaczenie, że kiedyś tytan był super, a teraz wiecie, w sumie to aluminium jest nadal ok, no są niezbyt fajne. Tomek Jajko, cześć Robert, co ci o nadchodzącym OnePlusie 15? Spoda się super. SOT na baterię ponad 7300. Obecnie używam OnePlusa 11. Jestem bardzo zadowolony po wyłączeniu się z Pixeli i Samsungów. Jedynie dokuczają drobne bugi systemowe, ale porównując ze zbugowanym Pixelem 7 Pro i taki z bajka. Znaczy, ja jeszcze OnePlusa nie mam, natomiast widzę, jakie są SOTy u ludzi, którzy już mają telefony. Ludzie mają po 7 godzin SOTu i jeszcze 30% baterii albo 40% na następny dzień. Przy tej baterii 7300, no to jest, czy tam 7500, to jest bajka. W sensie, no, mówiłem to chyba w ostatnich tych newsach, czy dwa tych newsy temu, że to będzie super powrót do takich telefonów, że faktycznie, no bo jakby nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że masz 100% i się nie musisz martwić dwa dni, tylko każdy z nas w życiu miał taką sytuację, że mówi, kurczę, muszę gdzieś tam jechać, coś szybko załatwić, tak, o Jezu, czegoś zapomniałem, nie no tych przykładów może być milion, zapomniałem czegoś tam gdzieś na stacji, ja musiałem często jechać gdzieś tam do szkoły, bo córka na przykład nie zostawiła jakąś książkę, gdzie tam było trzeba coś, jakieś zadanie domowe zrobić. Więc nagle wyjeżdżasz, tak? I okej, no to jest jeszcze taka sytuacja, że możesz sobie ten telefon nawet rozładowany, powiedzmy, prawie do końca podłączyć w samochodzie, no ale czasami jest tak, że nagle musisz gdzieś tam wyjść i po prostu tej ładowarki nie masz i powerbanka. I chodzi głównie o to, że jeżeli jesteś w stanie na socie baterii, znaczy na baterii 7300-7500 zrobić SOT na poziomie 10 godzin, to oznacza, że każde 10% to jest godzina SOTu. Godzina SOTu intensywnego takiego korzystania z telefonu. Czyli nawet jeżeli zostaje ci 10-15% i nie będziesz telefonu korzystał tak mega intensywnie, w sensie, że wiesz, z tyłu głowy trzymasz to, że to jest sytuacja awaryjna, nie masz źródła zasilania, i nie ma co podświetlać co chwilę ekranu, tak, włączyć się automatycznie Always on Display, włączy się tryb oszczędzania, to masz telefon, który ci wytrzyma jeszcze parę ładnych godzin, zanim padnie, tak, no i to jest super i jakby o to chodzi głównie, tak, że wychodzisz z domu też na cały dzień do pracy, masz 50% baterii i mówisz, to jest nadal tak, jakbym miał, nie wiem, Samsunga z pełną baterią, tak, i to jest super. Oznacza to mniej więcej tyle, że masz dwa razy mniej cykli ładowania, tak na dobrą sprawę. Czyli kondycja baterii trzyma ci dwa razy dłużej, tak? Czyli po roku, po dwóch ten telefon lepiej sobie radzi niż taki, nie wiem, roczny Samsung Pixel czy cokolwiek innego, czy iPhone. Więc to jest super. Dźwiękiem był git, dzięki Adam. Zertowski, cześć Robercie, co według ciebie lepiej wybrać, Pixela czy Vivo? Chodzi mi o topowe modele, dzięki wielkie za radę. Wiesz co, no powiem tak, Pixele są super, bo masz czystego Androida, się nie musisz martwić o to, czy będzie miał aktualizację, czy nie będzie miał, raczej będzie wspierany. I widać, że ten ekosystem pixelowy coraz lepszy jest tak ogólnie, w sensie i słuchawki są coraz lepsze. I zegarek jest coraz lepszy, w sensie w tym roku rzeczywiście bardzo spoko. No ale jeżeli miałbym patrzeć i to AI jest chyba najbardziej rozwinięte, powiedzmy najbardziej dopasowane w tych telefonach, natomiast jak miałbym patrzeć stricte na specyfikacje, baterie i aparat, czyli te takie dwie, trzy rzeczy i ekran, czy cztery rzeczy najważniejsze, no to jednak nie wiem, Vivo, Oppo, myślę, że tutaj po prostu na chwilę obecnej dominują, no zobaczymy jeszcze jak ten OnePlus, tak, no bo Vivo wiem jak sobie radzi, Oppo mam wersję, ale nie 9 Pro, tylko 9, więc wiele rzeczy widzę jako taką analogię. Więcej różnic jest powiedzmy w modelu OnePlusa, gdzie mamy oczywiście też inną speckę, więc tam może to inaczej wyglądać, ale jest też dużo większa bateria, więc no jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. A faktycznie tam 7300, 7500 jest w Oppo Find X 9 Pro, to ja się pomyliłem. Smykonyś, czy planujesz jakieś te samochodu lub pod kątem technologicznym? Kiedyś robiłeś już takie filmy, wyszedł świetnie. To było inne podejście do testu samochodu, a druga sprawa, czy będzie u ciebie test mocniejszego Xbox ala X? Znaczy ja miałem tego mocniejszego, nie miałem tego słabszego. Sprzedaż Xboxa spada i nie ma kompletnie szans Nintendo i Sony, a ja w ogóle uważam, że teraz najlepiej kupić Switcha. Switcha tak, natomiast ja mam problem ze Switchem takim, że tam no okej, są niektóre gry, no bo jest mój ukochany Skyrim, w którego przecież zagrywałem się bardzo, bardzo długo, ale nie wiem, ja bym musiał sobie przejrzeć bibliotekę gier tak na dobrą sprawę, bo przyznam szczerze, że No ja nie jestem takim graczem jak powiedzmy większość osób. W sensie większość osób jest taka, że na przykład, nie wiem, kocha platformę Sony, Steama, nie wiem, tam ma właśnie Nintendo Switcha i ma tam bibliotekę. I to są tacy gracze, którzy po prostu kupują dany sprzęt dlatego, że mają po prostu na niego gry, są w tym świecie i tak dalej. Ja na przykład mając tego pierwszego Switcha nie zagrałem ani w jedną grę chyba, może chwilę tam, jakieś Mario, tak? Kompletnie mi to nie rzuca. I gry, w które grałem, to jakąś starą FIFA i grałem w Skyrima głównie, powiedzmy, na swoim Switchu. Więc ja mam kilka gier, które lubię sobie zagrać, lubię sobie coś spróbować, ale niespecjalnie jestem fanem tego, żeby mieć, nie wiem, konkretnie Sony, Xboxa, Switcha czy cokolwiek innego. Odnośnie samochodu, no powiem szczerze, że ciężko, w sensie no kiedyś jak były rzeczywiście takie filmy, to raczej one nigdy nie były jakby samoistnie robione, w sensie no może tam to BMW było tak samo, ale później inny test, który tam robiłem, jakiś Renault, to już mi i czy Golfa, moja żona mi bardzo mocno pomagała. Ale fakt jest taki, że no i teraz nie za bardzo jest czas na to, tak? W sensie ja wiem, ile jakbym chciał zrobić to, żeby to zrobić tak po swojemu, czyli widzicie, nie wiem, wczoraj, przeszczoraj z waszej perspektywy, znaczy przeszczoraj w ogóle, no bo dzisiaj jest poniedziałek, mi się pomyliło, czyli w sobotę wrzucałem recenzję Vivo X300 Pro i jakby się nie ograniczałem, tam skróciłem troszeczkę tą recenzję, bo tam kilka rzeczy usunąłem, ale fakt jest taki, że byłoby to 39 minut, a jest tam, nie wiem, 36 czy 37. Więc ja się nie ograniczam, jeżeli chodzi o recenzję. Tak samo, jeżeli miałbym rozmawiać o jakimś samochodzie i tak się rozgadać, pewno byłoby to długie, no ale niestety nie mam też czasu na to, żeby, nie wiem, cały tydzień wyciąć sobie. I problem największym, jeżeli chodzi o samochody, jest to, że trzeba je odebrać z Warszawy i oddać do Warszawy. To na to ja już się na to nie będę godził, bo ja po prostu nie mam czasu. Ja muszę jeden dzień pojechać pociągiem, wrócić tym samochodem, pojechać tym samochodem, oddać go i wrócić pociągiem do domu. To są dwa dni wycięte plus dwa, powiedzmy, trzy dni nagrań, tak optymalnie. Cały tydzień wycięty i no okej, pewno bym porobił sobie inne zdjęcia, nagrał sobie innymi telefonami i to było spoko. Natomiast nie zdążyłbym po prostu na nic innego, żeby cokolwiek innego zmontować, nagrać i tak dalej. Pewno byłoby ciężko. Mój synek ma i naprawdę sztos, czyli odnośnie Switcha, tak, no dwójkę. No ja nie miałem możliwości ani tego OLEDa, ani OLEDa widziałem, ale nie widziałem tej dwójki, więc nie, może jak będzie dwójka i albo dwójka z plusem, czy jakiś tam OLED, to wtedy zobaczymy. Rodowy gniew. Robert, potrzebuję precyzyjnej odpowiedzi. Apple Maps, Google Maps. Zmieniłem telefon na iOS i się zastanawiam. Proszę, żebyś rozwinął temat. Dzięki. Powiem tak, jeżeli chodzi o... Piotrosław też jest ciekawy. Jeżeli chodzi o jakby... To wszystko zależy, bo było trzeba sobie odpowiedzieć na kilka rzeczy. Czy chodzi o samą nawigację? Uważam, że lepiej działa nawigacja w Google Mapsach. Co prawda, w Apple Mapsach często są pokazane lepiej skrzyżowania, w sensie wizualnie pokazuje ci, który pas, tak dalej. W Google Mapsach nie zawsze tak to wygląda, nie wiem, są te strzałki u góry, ale one są takie mniej precyzyjne, w sensie nie zawsze to jest takie super wygodne. W Apple Mapsach czasami jak masz takie zjazdy, nie wiem, czy rozjazdy, no wiem, że dla kogoś, kto mieszka w Warszawie, nie jest to problem, ale jak ja wjeżdżam do Warszawy S8-ką na przykład, czy tam S2-ką, to ja czasami mam problem z tym, żeby mieć, znaczy na pamięć, żeby wiedzieć, że jadę w konkretny rejon Warszawy, którym zjazdem mam gdzie zjechać. Więc dla mnie taka nawigacja, która pokazuje mi, który zjazd dokładnie, na którym pasie mam się ustawić, to jest złoto. I Apple Maps pokazuje troszkę to lepiej wizualnie. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę dostępnych punktów, tak dalej, tych wszystkich tam, nie wiem, ewentualnie gdzie jest jakiś tam serwis, gdzie są jakieś sklepy, tak dalej, to jednak Google Maps nadal tutaj wygrywa. Apple Maps dużo lepiej, w sensie jest to bardziej zbliżony już do Google Mapsów, natomiast no nadal ta przewaga moim zdaniem istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o dokładność satelitarną tak dalej, no to też to jest ciekawe, bo teraz tak, pod względem Street View, czyli tego widoku takiego chodzonego, znacznie nowsze mapy ma, jakby ten zdjęcia z tych kamer ma Apple Maps, szczególnie gdzieś tam, powiedzmy, w takich nie stricte centrach miast, to Apple Maps ma nowsze mapy, Natomiast z drugiej strony, jak sobie porównuję, bo tak patrzę sobie na przykład na swój dom i jakby no, w związku z tym, że ja się przeprowadzałem, więc niedawno tam powiedzmy, no to już rok, tak, ale jak się przeprowadzałem, to nie miałem jeszcze ogrodzenia, później zrobiłem ogrodzenie, później wiem, w którym miejscu tam nie miałem trawy i zasiałem tą trawę i kiedy ona wzrosła, więc wiem mniej więcej kiedy. Później przecież montowałem nowe panele fotowoltaiczne, znaczy dokładałem, więc wiem kiedy, jak wizualnie z lotu ptaka powiedzmy zmieniał się gdzieś tam mój dom. I ostatnio było tak, że jakby, nie wiem, jeszcze 2 miesiące temu, no tak gdzieś we wrześniu, to bardziej aktualne były Apple Mapsy satelitarnie, ale gdzieś tam pod koniec września, nie, to w sierpniu, a we wrześniu przyszła nowa aktualizacja map satelitarnych Google Maps i one są teraz bardziej aktualne. Więc w sensie aktualizacja jest z maja, z czerwca, jeżeli chodzi o Google Mapsy, jeżeli chodzi o Apple Mapsy satelitarne, są gdzieś wcześniej, w sensie to musi być gdzieś, nie wiem, styczeń, luty, coś ten deseń, albo ewentualnie październik zeszłego roku. Mniej więcej tak, jak sobie to widzę po tych mapach. Więc no, jakby no, odnośnie funkcji, no to jest bardzo rzeczy dużo podobnych, w sensie tryb jasny, ciemny, żeby było wygoda, tak dalej. Trochę chyba więcej widać, jeżeli chodzi o komunikację miejską, jest lepiej zrobiona, powiedzmy, na Google Mapsach, tak? Chyba rowerowe są, doszło ostatnio w Apple Mapsach. Nie wiem, no byłoby czas, aby to porównać. Ja mam taką większą jakby ufność do Google Mapsów mimo wszystko. Więcej jest tych punktów takich zainteresowania. Mewalontas, cześć. Coraz częściej mam wrażenie, że YouTube'owe recenzje to po prostu kolejna forma reklamy. Większość recenzentów zachęca się sprzętem, jaki to fantastyczny, najlepszy w swojej klasie. Jeśli już wspomnę o minusach, to zwykle o mało istotnych. Przykład życia. Kupiłem najnowsze słuchawki Bauer Wilkins PX8S2. Same pozytywne opinie, świetne noty, pełen zachwyt. No to myślę, dobra, biorę z iPhone'em, wszystko gra, mają certyfikację, nawet certyfikat Apple, więc spodziewałem się pełnej kompatybilności. Ale jak tylko podłączyłem je pod Apple TV, zaczęły się schody. Podczas oglądania filmu pojawiają się kilkusekundowe zakłócenia na łączu Bluetooth, zacząłem drążyć temat i okazuje się, że to powszechny problem, szczególnie wtedy, gdy iPhone w tle coś odświeża. Dźwięk po prostu się rwie. No moich Sony MX4 nic takiego się nie dzieje. Efekt sławki wracają do sklepu i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że zwykłym ludziom nie zostaje nic innego, jak kupować, testować i samemu ewentualnie zwracać, bo na te recenzje z YouTube naprawdę nie ma co liczyć. Powiem tak, zdaję sobie z tego sprawę, bo jakby wiem też, znaczy wiem, jak to działa w drugą stronę, w sensie nie wiem, kupiłem coś, na czym się nie znałem, tak, no bo też jak czy na czym się nie znam, to na przykład kupiłem, okej, prosty przykład, kupiłem sobie w zeszłym roku, znaczy w tym roku, nie wiem, w kwietniu chyba, basen, nie jakiś duży, taki wystarczający, no, pewno chciałbym większy, nie wiem, zobaczymy, czy będę miał miejsce. No i mówię, chcę kupić zestaw taki, żeby tej firmy Bestway, kupić zestaw taki, żeby mieć już wszystko. W sensie, żeby nie było tak, że muszę dokupić coś. I wszystkie opinie, że jest oryginalne ze sklepu, kupować i tak dalej. No i kupiłem ze sklepu. I teraz był sezon na spuszczanie wody i oczywiście, czego nie ma? Nie ma specjalnego wkrętu kurka, który trzeba wkręcić, żeby spuścić wodę bezpośrednio. Oczywiście można zrobić to pompą, tylko mi szkoda było pompy, bo już mi liście naleciały do wody, nie chciałem tego zaciągać i tak dalej, więc mówię, szkoda mi też prądu, no bo już teraz nie ma takiej produkcji, to mówię, zrzucę to grawitacyjnie. No i co? No i nie było tego korka, więc musiałem sobie po prostu go dokupić. A niby było, że wszystko jest i nic nie będziesz musiał już nigdy dokupować do basenu. Tak i faktycznie były jakieś tam skimery, nie skimery, były te tabletki i tak dalej, to wszystko mi wystarczyło, ale tej jednej rzeczy nie było. A chociaż wszyscy mówili, że wszystko tak na dobrą sprawę tam jest. I wiesz, mi się też zdarzy o czymś nie powiedzieć, i dobrym, i złym, ale ja staram się nigdy nie robić tak, że nie miałem chyba jeszcze takiej recenzji sprzętu, który bym powiedział, że wszystko jest idealnie i nie mam żadnych wad. Nawet Vivo X300 Pro, które teraz uważam, że jest naprawdę super, jeżeli widzę, że nie ma jakichś rażących wad, to mówię o tych wadach, które mnie najbardziej przeszkadzały. Pura 80 Ultra ostatnio, też niby super telefon, niby wszystko ma, poza tymi wiadomymi problemami Huawei'owymi, to nie jest tak, że nic nie znalazłem, tak? Bo znalazłem chociażby kwestię związaną z tym, jak telefon jest wygodny, jak jest wyważony i tego, no, jak wygląda ułożenie wyspy, No i kilka tam innych rzeczy związanych bezpośrednio z samą nakładką, która generalnie jakby w ogóle się nie zmienia, to wszystko stoi w miejscu, więc u mnie na przykład, nie mówię, że u mnie są najbardziej zwięzłe recenzje. Ja robię, znaczy ja mówiłem to też wielokrotnie, ja robię takie recenzje, jakie ja chcę oglądać, w sensie ja jak na przykład oglądam recenzję samochodu, nie wiem, piekarnika, lodówki, coś na czym się po prostu nie znam, tak, i chcę jakby się też nauczyć czegoś może, to nie oglądam tych, które są najbardziej popularne, na przykład, nie wiem, recenzji, która ma 100 tysięcy czy 50 tysięcy, tak, no bo jakby niespecjalnie mnie to interesuje. Interesuje mnie ta recenzja, która jest długa. Raz, że w domyśle ktoś, kto robi długą recenzję, w moim odczuciu, jest taką osobą, która poświęca na to trochę więcej czasu, więc to nie jest zrobić, zapomnieć i na odpierdziel. A druga sprawa, często trafia się wtedy na osobę, która po prostu dłużej obcuje z tym sprzętem i ma po prostu więcej do powiedzenia i tych pozytywnych i negatywnych rzeczy, więc ja generalnie, jak na przykład, nie wiem, szukam recenzji jakiegoś samochodu, to jak jest recenzja do 8 minut, to ja generalnie tego nie oglądam, bo to jest szkoda mojego czasu. W sensie może później na samym końcu to obejrzę jako uzupełnienie, które wyłączę w połowie, bo wszystkie rzeczy już dawno wiem, ale jak znajdę recenzję, która ma 40, 50 godzinę czy półtorej godziny, super, super. Naprawdę to wtedy dużo częściej coś takiego sięgam. Dzięki za ten wątek, bo to jest ciekawe. Wojtek, cześć Robert, problem jak zawsze z jabłkiem. 14 Max aktualizacja robisz, że palcem w dół, brałem i mi listem odświeżyło. Parę tygodni temu przyszedłem na 16 Maxa i jak robię na liście aplikacji palcem w dół, to mi się strofa do poprzedniej. Muszę po kolei wchodzić w daną apkę, wtedy jest lub nie ma aktualizacji, czasem odświeżę sam, ale nie zawsze. Jak odświeżyć całą listę 16? No tak samo się odświeżało. Tu się nic nie zmieniło, powinno być tak samo. No, może masz zaznaczone coś tam w trzech kropeczkach u góry, jakieś tam aktualizacje beta, jeżeli chodzi o system, jeżeli chodzi o aplikację, no to powinny ci się z automatu odświeżać. Nie wiem, zobacz, spróbuj ubić sklep, zrestartować telefon, może coś z tych rzeczy będzie, które gdzieś tam się zawiesiły, no bo czasami się tak zdarza, że po prostu coś się mogło gdzieś zawiesić. Tomek Jajo, Robert, czy będziesz miał na testy Find X9 lub 9 Pro? Tak, mam X9. Tu chyba nie mam żadnego embarga, już wszystko chyba podchodziło, bo ja jakby od razu też mówię, że X9 nie jest u mnie pierwsza w kolejce, bo u mnie kolejka mniej więcej wygląda jako Q&A owcą, powiem wam, zdradzę wam tajemnicę. U mnie kolejka w chwili obecnej wygląda tak, najpierw jest Xiaomi 15T, bo to jest telefon, który mam najdłużej i już muszę go oddać. Później jest iPhone, bo już minął ponad miesiąc, półtora, więc chciałbym zrobić iPhone'a. Później będzie pewno, czyli wersja Pro. Później pewno będzie Find X9, a później będzie Realme GT 8 Pro. Mam nadzieję, że jeszcze w międzyczasie pojawi się na krótkie testy, bo to nie będzie pełen test pewno, biorąc pod uwagę, że X300 Pro ma 30 tam parę minut. 300 się pojawi, bo osoby pytały, ona jest rzeczywiście trochę bardziej kompaktowa i też może być interesująca. No i mam nadzieję, że pojawi się X9 Pro. Natomiast ubolewam, no bo pewno X9 Pro pojawi się wtedy, kiedy X300 Pro już mi zabiorą, więc nie będę w stanie pewno przygotować porównania. Ale myślę, że w necie znajdziecie, więc spoko. Babicki. Hej Robercie, czy jest szansa, aby pomarańczowy prezent cofnął pana na telefon Huawei? Wątpię. W sensie sytuacja się bardziej... Znaczy wiesz, to jest już rzecz, która została postanowiona i myślę, że to jest jakby takie status quo, że już po prostu do tego nie wrócą do tego tematu. To już się nie wydarzy. Teraz jakby rozwiązują bieżące problemy, ewentualnie nowe jakieś sankcje na jedną albo drugą stronę. Bardziej obawiam się tego, że nie wiem, czy widzieliście ostatnio, że Xiaomi było pokazane jako tam prezydentowi Chin Xi Jinping było pokazane, że no, to są proszę telefony Xiaomi tam bla. I on mówi, o Xiaomi, coś tam. Niektórzy wnioskują, że to jest nowe takie jakby desygnowanie Xiaomi jako takiej marki globalnej Chin. W sensie wcześniej był to Huawei, ale widać, że no nie wiem, czy może się nie dogadali, czy jakby kwestia, nie wiem, może po prostu wypchnięcie trochę, próbowa wypchnięcia Xiaomi. Natomiast w związku z tym to Xiaomi będzie teraz na świeczniku. W sensie, jeżeli coś będzie, jeżeli pomarańczowy będzie chciał dać jakąś uderzyć jakoś w Chiny, no to pewno pierwsza oberwie Xiaomi, to tak bankowo moim zdaniem. Więc zobaczymy, no tu się jeszcze pewno dużo rzeczy może wydarzyć. Ale czy cofnie? Nie. No w sensie to nikt się już tego nie domaga, więc jakby ten... A poza tym nawet jakby cofnął. Ja nie wiem, czy... No Huawei może by zrobił tak, że hej, słuchajcie, teraz Google z powrotem wraca, mamy wszystko tak dalej, ale oni by się bali, że znowu będą mieli jakiś problem, więc mimo wszystko i tak by rozwijali swoje rzeczy w międzyczasie, żeby w razie jak się komuś znowu odwiedzi tam, żeby z powrotem mieć, nie wiem, swoje rozwiązania. Wielka dwójka wreszcie poczułaby strach i może w końcu coś by się zmieniło na plus. Znaczy nie, no oczywiście z naszego punktu widzenia, jeżeli by zeszły te wszystkie sankcje, to byłaby ogromna różnica, bo myślę, że Huawei nie byłby taki pazerny, żeby podwyższać ceny, bo te ceny nie, tych cen nie ma teraz niskich, no ale zainteresowanie tymi telefonami byłoby znacznie wyższe, tak? Oczywiście pewna obawa nadal by była i pewna część osób się nadal mimo wszystko nie zdecydowała, no ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie też szczerze, że część osób kupuje telefon na rok, dwa i nawet jeżeli telefon miałby jaką, byłby zwolniony już i byłby Google, tak? To nawet jakby dostał ponownie bana, no to pewno nie z taką egzekucją, że od razu, tak? W sensie nawet jeżeli już była tam technologia 5G, NFC i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne, no to w tym danym telefonie by były, dopiero następne by dostawały bana ponownie. Więc myślę, że dużo osób się skusiło. No a przypomnę, że w momencie, kiedy Huawei dostał bana, to dostał bana też dlatego, że był na pierwszym miejscu. Przegonił wszystkich i Samsunga, i Apple i tak dalej. Więc tak daje znać. Ale z naszego punktu widzenia oczywiście to była super informacja. Uwaga czytelnika. Ile zajmuje zdjęcie robione X300 Pro? Na przykład dzieciaków takie portretowe. Wiem, że to zależy, ale tak... plus minus. Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, musiałbym poszukać, czy mam jakieś zdjęcie, bo sięgałem po telefon, czy mam zdjęcie jakieś portretowe, zrobione takie zwykłe i nie portretowe obok siebie, ale to już patrzę zaraz, poszukam jakiegoś portretu tutaj. Dobra, tu jest portretowe, czy ono jakoś więcej waży? Informacje. 9 mega, takie portretowe, a powiedzmy obok takie zdjęcie, które nie jest portretowym, 4 mega, ale to poczekaj, muszę zobaczyć, z którego, czyli z jakiego obiektywu to jest zrobione. To jest jedno i drugie z teleobiektywu było robione. No. No to, ale tu jest ciemniejsze trochę jednak zdjęcie, więc czekajcie. To są nagrania wideo. To są nagranie wideo. No, więcej wideo niż tego. Dobra, tutaj zobaczę. No, też 4. No, czyli jednak prawie 2 razy więcej, jeżeli chodzi o portret. Więc jest różnica. No, różnica też związana z metadanymi, które możesz wykorzystać później, więc no, jakby to jest ta różnica, tak? Ale myślę, że no, jakby te portrety, to miałem 2 po 9 obok siebie, więc one około 9, zwykłe zdjęcia gdzieś tam 4-5. Więc tak to wygląda. Kazimierz uciekł. Robert, kiedy test A36? Pamiętasz, przy recenzji A56 obiecywali, że będzie. Tak, ale już nie mam telefonu, więc nie wiem, pewno podejrzewam, że następnym razem dopiero, jak będzie jakaś kolejka telefonu, która do mnie taka przyjdzie, bo na razie to się nie zapowiada, w sensie nie wiem. Na razie to będę oddawał te S25 FE, bo jeszcze mi został przez to, że mnie nie było teraz, więc pewno w tym tygodniu będę oddawał. I na razie nie wiem, co tam nowego od Samsunga. Chyba może spróbuję po jakieś tablety, bo to nie jest tak, że mam jakieś wolne przebiegi teraz, tak? Bo fakt jest taki, że tych telefonów jest dużo, a jeżeli macie jakieś tam przecieki, że będą rockfony nowe, to pewno nie będzie lżej. Ale dobra, zobaczymy. Spróbuję coś. Chyba, że macie jakieś konkretne życzenia, to dajcie znać. No i to do mnie, czy dzisiaj będzie Q&A. Tak, udało się dzisiaj, chociaż nos mam zapchany. Mam nadzieję, że było dobrze słychać, że nie było za żadnego trzeszczenia i tak dalej, oprócz tego, jak tu jeździłem fotelem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Myślę, że jutro was zaproszę na recenzję, w środę tych newsy, w czwartek też pewno jakiś test, chociaż chciałbym teraz wrócić też tak bardziej regularnie do tych vlogów technologicznych, bo są takie tematy, które chciałbym tak po prostu poruszać, a nie, że ciągle one gdzieś tam wyciekają w jakichś recenzjach, bo później tracę te 3-4 minuty zawsze w tej recenzji i mi na to szkoda czasu, a są fajne rzeczy, które chcę poruszyć. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.